Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o Zastalu Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Rzut za trzy, Jacek Białogłowy. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest ostatni rzut za trzy w tym roku w Radiu Zielona Góra. Zapraszam serdecznie. A zaczynamy od ostatniego w tym roku meczu za Zastalu NA i BC Zielona Góra w polskiej lidze koszykówki z Kingiem Szczecin. Mecz odbył się w Stargardzie. Mistrzowie Polski nie zostawili szczecinianom złudzeń, wygrywając z nimi 99-80. Chociaż przyznać też trzeba uczciwie, że zespół ze Szczecina zaczął mecz bardzo agresywnie i szczególnie pod koszem wyglądał bardzo dobrze, ogrywając niejednokrotnie naszą obronę w pomalowanym. Zastal za to świetnie trafiał za trzy. Świetny mecz od początku grali Lundberg i Berzins, potem dołączyli punktowo znakomity tego dnia koszarek Freimanis czy Richard i Zastal przez większą część meczu wysoko prowadził, no i odniósł wyraźne zwycięstwo, które dało ekipie Żana Tabaka powrót na pozycję lidera PLK. Pomeczowo wypowiedzą się teraz zawodnicy obu ekip, najpierw posłuchamy Marcela Ponitki, który wrócił do gry po chorobie.
Na pewno cieszy wygrana, szczerze mówiąc nie spodziewaliśmy się tak fizycznego meczu, nie wiedzieliśmy czego się spodziewać też po zawodnikach, bo zostało kilku wymienionych, przyszedł nowy trener, był to dopiero drugi mecz z tym nowym trenerem. Można powiedzieć, że idą w dobrym kierunku. Cieszy wygrana z naszej strony, że nie odpuściliśmy. Oczywiście były słabsze momenty, ale to zawsze gdzieś tam się niestety dzieje w naszym przypadku. No i co, kończymy ten rok i trzeba patrzeć w przyszłość na kolejne, bo za chwilę gramy z Legią Warszawa. Życzę tylko jak wszystkiego najlepszego drużynie ze Szczecina, bo możliwe, że spotkamy się może w playoffach.
A teraz jeszcze rozgrywający Kinga Jakub Szenk i jego spojrzenie na przebieg spotkania w Stargardzie.
Wydaje mi się, że w pierwszej połowie wyszliśmy z za dużym respektem dla przeciwnika, który gra w tym sezonie świetnie, ale jak już pokazały niektóre zespoły, da się z nimi wygrać. Brakowało nam fizyczności, daliśmy im łatwo wejść w mecz otwartymi trójkami i potem było ciężko ich zatrzymać. Na drugą połowę wyszliśmy z zupełnie innym nastawieniem i dawaliśmy w tej drugiej połowie radę, także potrzeba skupienia przez 40 minut z takim przeciwnikiem. U nas tego zabrakło i jak widać po prostu to wykorzystali, tak jak to wykorzystują przez cały sezon.
Zastal zagrał w meczu w Stargardzie, mając w składzie tylko 4 Polaków. Po meczu pojawiły się pytania, jak to możliwe, jeśli każda drużyna musi mieć w składzie 6 polskich graczy. My już w trakcie spotkania podawaliśmy, że powodem są choroby, ale wczoraj postanowiłem zbadać sprawę od strony formalnej, no i dowiedzieć się, czy w kolejnych spotkaniach będzie tak dalej. No to najpierw pytanie do klubu. Kosma Zatorski, generalny menadżer Zastalu, po namowach powiedział nam, dlaczego nie było w składzie Kacpra Traczyka i Dawida Derezińskiego.
Dawid Dereziński zgłosił klubowi, że jego babcia jest chora na COVID. On mieszka z babcią i podobnie jak reszta domowników został objęty kwarantanną. Natomiast Kacper Traczyk zgłosił nam swoje dolegliwości chorobowe, które wskazują, że może być to wirus, którego się obawiamy, dlatego został odseparowany od całej drużyny, nie wziął udziału w żadnym treningu poświątecznym, a my skontaktowaliśmy się z ligą, przedstawiliśmy sytuację, jaką mamy obecnie w drużynie, otrzymaliśmy zgodę na grę z 4 zawodnikami krajowymi. Panie redaktorze, chciałbym dodać jedną rzecz, jesteśmy najczęściej badaną drużyną w tym roku. W roku 2020 przeprowadziliśmy 204 testy COVID dla 17 członków naszej drużyny. Czekam, aż Dawid wyjdzie z kwarantanny. Kacper pozostał na izolacji, aby nie mieć kontaktu z resztą drużyny i bez niego ruszymy również na mecze do Warszawy i Gliwic.
Z Polskiej Ligi Koszykówki, do której wysłałem również prośbę o oficjalne stanowisko, dostałem również oficjalny komunikat, no i teraz go zacytuję. Szanowny panie redaktorze, Zastal NA BC Zielona Góra przed spotkaniem z Kingiem Szczecin poinformował PLK o przebywającym na kwarantannie decyzją sanepidu jednym polskim zawodniku. W związku z brakiem wymaganej liczby Polaków w składzie została zastosowana decyzja zarządu PLK 16 października. No i tu mamy przepis, z którego wynika, że jeżeli w związku z epidemią i decyzjami organów państwowych dotyczących właśnie kwarantanny czy izolacji zespołom brakuje zawodników, nie będzie za to sankcji, czyli po prostu walkovera. Czyli de facto sprawa jest na ten moment zamknięta. Zastal w dziewiątkę jedzie do Warszawy i Gliwic na 2 najbliższe mecze PLK. Do Kazania na mecz z Uniksem też skład będzie ograniczony. Potem powinien nastąpić powrót obu zawodników. Jednej rzeczy brakuje mi natomiast w tym całym postępowaniu i to też muszę powiedzieć otwarcie, czyli prostego i jasnego komunikatu wydanego albo przez ligę, albo przez klub przed meczem, którym napisano by po prostu: jest tak i tak, ten jest chory, ten izolacja, ten kwarantanna, sprawa jest zgłoszona, liga sprawę rozpatrzyła i pozwoliła na grę i temat jest zamknięty. A tak, bez takiej jasności sytuacji rodzą się po prostu różne wątpliwości i tutaj mówię o tym spotkaniu konkretnym, ale myślę, że generalnie mogłaby zapanować taka zasada, jeżeli jakikolwiek zawodnik jest w trakcie tej pandemii chory na COVID, czy jest podejrzenie COVID-u, czy generalnie ktoś jest kontuzjowany, można by jakąś taką rubryczkę utworzyć, czy to na stronie ligi PLK, czy to na stronach zespołów i tam obowiązkowo wpisywać: ten nie zagrał, bo. Mamy przykład z NBA, oczywiście to porównywanie wprost polskiej koszykówki z NBA, niektórzy powiedzą, że jest dość karkołomne, ale myślę, że dobre przykłady można z ligi NBA tutaj u nas stosować, chociażby w takiej właśnie kwestii. Także tego troszeczkę tutaj zabrakło, natomiast rozumiem, sprawa wyjaśniona. Okej, jedziemy dalej i wracamy do koszykówki. Dzisiaj jednym z bohaterów rzutu za trzy będzie Janis Berzins. Łotysz od początku sezonu prezentuje dobrą dyspozycję i trzeba powiedzieć, że to jest solidny i udany transfer za Stalu. No ponad 13 punktów na mecz, 5,5 zbiórki, to chyba godne pochwały zdobycze. U nas teraz, bo rozmawialiśmy z nim po meczu w Stargardzie, najpierw będzie kilka słów o tym meczu, będzie też troszkę o świętach, a potem więcej o pobycie w Zielonej Górze i o pobycie i grze Berzinsa w Zastalu Zielona Góra. Spodziewaliśmy się szczególnie mocnego pojedynku pod koszem, na to się szykowaliśmy. No i oni pod koszem byli nawet twardsi od nas, ale za to zagraliśmy porządnie w ataku, trafialiśmy od początku sporo rzutów z obwodu, to dawało nam wiarę w siebie. W ataku naprawdę byliśmy świetni, a w obronie na początku było tak sobie, ale generalnie cały mecz był pod kontrolą, cały czas około 20 punktów przewagi, no i tylko, jak widziałeś, w końcówce było trochę rozluźnienia, ale generalnie to my kontrolowaliśmy ten mecz i cieszę się, że po tej przerwie świątecznej, wyjazdowym meczu w końcu, udało osiągnąć się tak wyraźną, tak dużą przewagę. Ty tutaj zagrałeś dobry mecz, zdobyłeś 22 punkty, walczyłeś pod tablicami, no wyglądałeś na głodnego gry, to tak trochę po świętach, po wolnym, za koszykówką się mocno stęskniłeś? Prawdę mówiąc, to wczoraj na treningu nie czułem się najlepiej, wiesz, były 3 dni bez treningu, było sporo jedzenia świątecznego, trochę pojadłem, a potem zaraz były 2 mocne treningi. Miałem wrażenie na tych treningach, że jestem strasznie wolny, a dzisiaj wyszedłem na parkiet i czułem się świetnie. Zacząłem rzucać i na początku wpadły mi rzuty i zaraz dostałem pewności siebie. Wydaje mi się, że atak był okej, ale też chyba powalczyłem w obronie. Tak, to był mój dobry dzień. Jak już mówiłeś o stole świątecznym, to powiedz, jak te święta u ciebie wyglądały. Co jest na takim łotewskim stole świątecznym? Spędziłem te święta oczywiście tutaj, w Polsce. Moja mama przyleciała, również przyleciała mama mojej żony. Natomiast my wróciliśmy jako zespół z Rosji dopiero w Wigilię w nocy, także kolacja wigilijna mnie ominęła. 25 grudnia byliśmy z kolei u rodziny Rolandsa i z nią spędziliśmy ten dzień i tam stanął wielki stół z łotewskim jedzeniem. Także był wielki obiad w towarzystwie rodzin. 26 natomiast byłem w domu i tak powoli już zaczynałem myśleć o kolejnym meczu. A jeżeli pytasz o potrawy łotewskie, to tak, zawsze u nas jest na stole tradycyjne mięso z grochem. Sporo w ogóle jest mięsa. Ziemniaki, sałatki, o, krabowa sałatka była. Było kilka ciast na stole. Ciasto miodowe, które zrobiła żona Rolandsa. No i to chyba wszystko. Kończy się ten rok 2020. Powiedz, jak widzisz ten rok sportowo, jak go oceniasz? Czy to dla ciebie był dobry rok? Dla zespołu, w którym grasz? Myślę, że jeśli chodzi o mnie i o Zastal, no to za nami świetny czas. Wygrywamy w obu ligach, i w Polsce, i w VTB. Dla zawodnika to najważniejsze, więc od tej strony jest okej. Miasto Zielona Góra też jest okej. Podoba się mojej rodzinie. Nie jest za duże, ale wszystko mamy, co trzeba. Do jedzenia jest wszystko. Mamy sporo lasów, mogę sporo spacerować z rodziną, z psem. Także od tej strony też wszystko w porządku. Wracając do koszykówki, wiesz, jak wygrywasz, to trener jest zadowolony, ty też masz po prostu komfort i satysfakcję. I tutaj robimy dobrą robotę. Z trenerem mam dobre stosunki, z chłopakami tworzymy fajną grupę, także jest nam dobrze. No i czekamy teraz na play-offy. Ludzie wami się zachwycają, mówią o wielkiej dominacji Zastalu nad resztą ligi. Czy to tak jest w twojej opinii również, że reszta ligi jest bez szans za Zastalem? Widziałeś, że przegraliśmy 2 razy? Jeżeli chodzi o całą ligę, natomiast to wydaje mi się, że każdy może tu wygrać z każdym. Fakt, jest nasza lekka przewaga czy dominacja nad resztą, ale wiesz, playoffy są dopiero za 3 miesiące i tam różne rzeczy mogą się dziać. Wiesz, dochodzi presja, po drodze zdarzają się kontuzje. Teraz gramy świetnie, ale co będzie za 3 miesiące, tego nie przewidzisz. Natomiast mam nadzieję, że utrzymamy nasz styl gry, tempo gry i że będzie dobrze.
I hope everything gonna be good.
Czy jest jakiś szczególny jeden moment, jeden mecz, jedno coś, co zapamiętasz z tego 2020 roku?
I think maybe first game here in when official. Yeah.
Wydaje mi się, że pierwszy oficjalny mecz w Polsce w barwach Zastalu. Pamiętam ten mecz. Sporo było ludzi, energia z trybun. Tego mi dzisiaj brakuje, kiedy są puste hale. To jest dziwna sytuacja, kiedy grasz bez kibiców. Trochę się już przyzwyczailiśmy do tego, ale to nienormalne. Zagrałem wtedy bardzo przyzwoicie, a kibice dodawali nam energii i to chyba najlepsze moje wspomnienie z tego 2020 roku. A jeszcze słówko o VTB. Jak duże są według ciebie szanse na play-off za Stalu w tych rozgrywkach? W ostatnim wyjeździe do Rosji zrobiliśmy duży krok w tym kierunku, ale przed nami jeszcze cała druga runda, wiele meczów z bezpośrednimi rywalami do awansu, no ale jesteśmy na dobrej drodze. Jeśli zachowamy odpowiednią energię, dobre podejście do kolejnych przeciwników, to mam nadzieję, że wszystko pójdzie jak należy. A jaki jest w ogóle klucz do waszego sukcesu w VTB? No bo na razie jest sukces. Jak do tej pory, tylko jeden mecz może nie poddaliśmy, ale podeszliśmy w nim do przeciwnika ze zbyt dużym respektem. Poza tym wychodziliśmy na boisko bez strachu, z podniesioną głową, pokazywaliśmy, że jesteśmy na odpowiednim poziomie, żeby wygrywać z drużynami nawet teoretycznie silniejszymi. Była wielka energia, no i to jest dobry kierunek. Nie było i nie będzie łatwo, ale wynik 6-6 w VTB, no, jest świetny. Na koniec programu dzisiaj człowiek, który w tym programie pojawiał się najczęściej w roku 2020. Opisywał nam kolejnych rywali w PLK, niejednokrotnie też opowiadał nam o meczach, które Zastal grał w lidze VTB w Rosji. Łączyliśmy się z nim niejednokrotnie z daleką, daleką Rosją, z Syberią chociażby. No i będzie trochę podsumowania tego roku, ale też już analiza rywali, z którymi Zastal zagra na początku roku 2021. Już jutro, bo jutro gramy z Legią Warszawa i w niedzielę, czyli GTK Gliwice. A więc analiza tych dwóch drużyn. Arkadiusz Miłoszewski, bo o nim mowa, jeden z trenerów asystentów Zastalu NA i BC Zielona Góra. Teraz rzucie za trzy. Panie trenerze, nagadaliśmy się w tym roku niejednokrotnie. Mnóstwo czasu rozmawialiśmy o bieżących meczach, szczególnie Zastalu i przed meczami, i po meczach rozmawialiśmy i z reprezentacją. To ja bym chciał dzisiaj na początek jakieś chociaż króciutkie podsumowanie roku Arkadiusza Miłoszewskiego, czyli co pan z tego roku zapamięta, co pan zapamięta tak w najbardziej najprzyjemniejszym najprzyjemniejszego z tego roku, a co chciałby pan wyrzucić z głowy, jeśli chodzi o ten 2020 rok. Głównie mówię o koszykówce, choć z tych minusów to przypuszczam i tak, że COVID pan wymieni jako pierwszy, ale poproszę pana o odpowiedź.
No zawsze człowiek jak nie ma, nie zrobił sobie takiego rachunku podsumowania całego roku, to pamięta te ostatnie chwile. No na pewno te ostatnie chwile są przyjemne. Mowa o tym, że wróciliśmy do gry, że gramy w dwóch ligach. Nie będę tutaj mówił o tych męczących podróżach i męczącym kalendarzu, bo to na to się zgodziliśmy, kochamy to, co robimy i robimy. Natomiast no, pamiętam na pewno, pamiętam ten przerwany sezon, pamiętam no, taką radość po zdobyciu Mistrzostwa Polski, bo też tak można powiedzieć z niepewnością czekaliśmy na werdykt, jak ten sezon się zakończy. Wróciliśmy na tron. Tak jak teraz powiedziałem, pamiętam te ostatnie chwile, czyli że wróciliśmy do sezonu, zaczęliśmy go w miarę wcześnie, ale gramy, tak? Mała przerwa była, cieszę się, że tylko jedna jak do tej pory w tym sezonie, w tym roku już nas na pewno nie dopadnie, bo ten rok się kończy, ta przerwa spowodowana COVID-em, że musieliśmy całym zespołem udać się na kwarantannę, to są plusy. No wiadomo, minus, tak pan Jacek mówił, tutaj ja tylko się powtórzę, że to każdy chyba odczuł to piętno pandemii, nie tylko finansowe, takie psychiczne też, no oczywiście koszykówka koszykówką, ale też jest życie prywatne, najbardziej w tym całym okresie pandemii, najbardziej, że tak powiem, brakuje mi normalnego życia dla moich dzieci, bo ja nie ukrywam, że mam dwójkę dzieci, które siedzą w domu i to mnie przeraża. Przeraża jako ojca, jako trenera, jako wychowawcę. To jest przerażające, to co się z dziećmi dzieje, jak my rodzice musimy sobie z tym radzić, ale też jak one, i podejrzewam, że to tak chyba bez śladu nie pozostanie, bo to jednak jest długi okres tego 2020 i dobrze, że on już się kończy. Oczywiście te pozytywy, o których powiedziałem, No negatywy, nie ma nic negatywnego z koszykówką. Koszykówka zawsze będzie u mnie dużym pozytywem. Cieszę się, że te negatywy są nie tylko negatywne, ale też pozytywne. I do tej pory wszystkie moje testy były negatywne i z tego powodu cieszę się, bo były pozytywne.
Okej, trochę pan zakręcił, ale okej, zrozumiałem. Natomiast niech pan jeszcze powie a propos tych pozytywów, plusów, jakby wyciągając tej koszykówki, jest jakiś jeden mecz albo jedna pana robota, pana konkretne, nie wiem, rozpracowanie jakiegoś rywala, podpowiedzenie czegoś trenerowi, wynalezienie jakiegoś zawodnika, coś co pan powie, że ja Miłoszewski w 2020 to zrobiłem coś takiego, że popatrzcie, to jest ten mój numer jeden.
Powiem panu, że ta praca jest tak szeroka, jeśli chodzi o skautowanie wszystkich zespołów i przeciwników, jest tak szeroka, jeśli chodzi o dobór zawodników do zespołu, bo pracę zaczęliśmy z trenerem wcześniej, bo już w maju zaczęliśmy oglądać zawodników. I no, my tak naprawdę wszystko konsultujemy. Tu nie ma jednej decyzji. Oczywiście za wszystko odpowiada jeden człowiek, tak? Mowa tutaj o trenerze Tabaku. Natomiast no, tych zdań i tych podziałów jest dużo. Ja nie mam takiej jednej chwili, jednego momentu, jednego zawodnika, którego bym sobie przypisał. I powiem panu tak, że ja się z tego powodu cieszę, że jestem w takiej dyscyplinie jak dyscyplina zespołowa, bo koszykówka jest dyscypliną zespołową. I tutaj nie... Oczywiście są te gwiazdy, decyduje jakieś małe momenty, małe chwile, natomiast no, w ogólnej całości odpowiada cały zespół i cały zespół wygrywa, cały zespół przegrywa i cały zespół trenerski, zawodniczy, jak i cały sztab ludzi pracujących dookoła klubu za to wszystko odpowiada i tak samo w reprezentacji i tutaj nic takiego sobie bym nie przypisał.
To jeszcze jedno pytanie na koniec tego roku. Do znudzenia was pytamy, ja już też pana pytałem o to, więc spróbuję inaczej zapytać. Chodzi mi o tą waszą dominację w polskiej lidze koszykówki. Wy oczywiście trochę się asekurujecie, że zespoły dokupują zawodników, zmieniają trenerów i że właściwie większość waszych rywali będzie silniejsza w drugiej fazie sezonu. Natomiast kolejne mecze pokazują, że niemal nikt was nie jest w stanie tknąć. To nie pytam, czy pan czuje, że jesteście dominatorami, natomiast który z zespołów może coś wykombinować, który może wam się przeciwstawić, jeśli patrzymy, mówiliście, Anwil będzie silniejszy. W Anwilu cały czas, no chaos powiedzmy sobie uczciwie, tak? Stal Ostrów ma się wzmacniać, sprowadziła Igora Milicicia, ale na razie też tak naprawdę nic tam się specjalnego nie dzieje. Reszta drużyn troszkę jakby krok z tyłu, więc zastanawiam się, kogo macie ewentualnie na myśli, jeśli mówicie, że może być groźny.
Wie pan co, no pan tutaj wyliczył już te zespoły, wiemy, że te składy się zmieniają, wiemy także, że wyliczone przez pana zespoły dysponują naprawdę dużymi budżetami, większymi od naszych i one mogą sobie na to pozwolić, na te zmiany. Oczywiście te zmiany kosztują, ale te zmiany też doprowadzają do tego, że to mogą być kompletnie różne zespoły. Tutaj Ostrów, który pan wyliczył, Anwil, Włocławek na pewno nie podpowiedzieli ostatniego słowa, jeśli chodzi o zmiany, ale i w Lublinie, z tego co wiemy, to się dzieje dużo, bo przed chwilą mieli trzech centrów, teraz już mają jednego, naprawdę dokupili bardzo dobrego zawodnika.
No tak, przepraszam, że się
wrzucającego.
No okej, ale oni... Tak. Ale czas leci, a wy macie tą przewagę, że macie swój stabilny skład, gracie dobrze, możecie cały czas mimo podróży szlifować to, co macie, a inni muszą kombinować, zmieniać, próbować, nie wiadomo, czy zaskoczą w ogóle, tak?
Panie Jacku, dobrze, mamy też nauczkę z pana z tamtego sezonu. Też byliśmy takim faworytem zdecydowanym Pucharu Polski. Pojechaliśmy z kontuzjowanym Drew Gordonem, który był podstawowym zawodnikiem i ciężko nam było z jednym i Wicą. Tam Drew próbował wrócić, ale to wiadomo, po takiej tam chyba 3-tygodniowej przerwie to nie mógł, on tam biegał na jednej nodze i bez takiego jednego zawodnika może się naprawdę dużo, dużo zmienić i tutaj, no, to nie jest tak, że my dmuchamy na zimne, ale tak jest, panie Jacku, te siły tak naprawdę to jest półmetek sezonu, bo zaczęła się dopiero druga runda i tutaj wyroków żadnych nie można już że tak powiem ferować, bo dopóki piłka w grze i dopóki okienko transferowe, może powiem tak, jest otwarte, naprawdę te siły mogą się zmienić i tak jak wiemy, że te ostatnie tygodnie zamknięcia tego okienka transferowego będą gorące i wiemy, że to jest oczywiście dyscyplina zespołowa, decyduje zespół, decyduje zgranie, ale te małe elementy naprawdę mogą dużo zmienić i i tego się obawiamy, że tak naprawdę jeszcze może się dużo, dużo wydarzyć.
No dobrze, teraz macie mecz na szczycie de facto, tak? Bo lider z wiceliderem Legią Warszawa zagra. Czy Legia jeszcze pana jakoś zaskakuje?
Wie pan co, no pamięta pan jak było na tym naszym meczu. Tam nasza dominacja w pierwszej połowie, wygrana 20 punktami, nagle kontuzjowany Bibin, skontuzjowany Morris, gdzieś tam w głowach nam się poukładało, że to już kontrolujemy. I co się dzieje? W trzeciej kwarcie pan Karolak zdobywa 5 trójek, niemalże rzędowych, czyli z rzędu, i doprowadza do tego, że nasza przewaga topnieje do 2 punktów i jest panika. I to jest bardzo, bardzo, bardzo groźny zespół. Ten zespół wygląda do dziś tak samo, to znaczy bardzo dobrze grają 1-1, odrzucają piłkę i rzucają bardzo dużo za 3 punkty. To jest, ja teraz nie jestem w stanie powiedzieć panu, ale to jest czołówka. My chyba rzucamy 12 trójek na mecz, zespół Legii rzuca 11, wykonując ponad 30 trójek w każdym meczu. Oni wygrali mecz na przykład z Toruniem, rzucając 14 razy za 3 punkty. I to jest nasza obawa, to jest nasz target, zatrzymanie tego, niepozwolenie im na to. Oczywiście znowu nowi zawodnicy w zespole, doszedł Medford, znany nam oczywiście z Lublina, tak. Doszedł Neil, znany nam z Radomia, ale nie ma Sokołowskiego.
Nie ma Bibinsa, wiadomo. No, a odejście Sokoła i Bibinsa dużo zmieniło w Legii, czy nie?
Po wynikach widać, że nic. Wie pan co, to jest czasami tak, że jak zespół gra i znowu powiem o tej grze zespołowej, jeden element może dużo zmienić, ale też brak tego jednego elementu mogą zastąpić kolejni zawodnicy. I oni tutaj zrobili dobre transfery, grają naprawdę taką otwartą koszykówkę, każdy z zawodników, który przyszedł tam do trenera Kamińskiego, i tutaj oczywiście ukłony do trenera Kamińskiego i pochwały, że gra dobrze, gra dobry sezon, i to jest też sztuka, żeby nie mieć najlepszych zawodników, tylko mieć zawodników, którzy będą grali na najwyższych obrotach najlepsze sezony u mnie jako trenera, i tak to się dzieje w Legii. Na pewno czeka nas ciężki mecz, tak jak pan powiedział, to jest zespół, który jest w tym momencie na drugim miejscu w tabeli, czyli zaraz za nami, i to jest taki mecz za 3 punkty, tak? Jeżeli chcemy spokojnie gdzieś tam do tych playoffów się przygotowywać, to musimy takie mecze w Warszawie wygrywać.
Jedziecie do Warszawy w Sylwestra, 1 stycznia mecz, potem z Warszawy, rozumiem, jedziecie na Śląsk na mecz z GTK Gliwice, nie wracacie już do Zielonej Góry?
Dokładnie tak, jak pan powiedział, panie Jacku.
A to jeszcze przy okazji zapytam, a z Gliwic wracacie do Zielonej Góry i potem dopiero do Kazania, czy też z powrotem może gdzieś na lotnisko z Gliwic i czekacie
nie,
na
lotnisko? Okay. Wracamy do Zielonej, przepakować się, jedziemy do Kazania.
To jeszcze słówko, skupmy się może na tych Gliwicach delikatnie. No i co o tych Gliwicach? Taki zespół chimeryczny, mam wrażenie.
No i właśnie, i nowy zespół, można powiedzieć. Jest chimeryczny, ale potrafiący bardzo, bardzo grać agresywnie i skutecznie. Oni pokazali to w pierwszym meczu u nas. Na pewno zatrzymanie Perkinsa, Hendersona i Varnado, to jest taki zawodnik grający na pozycji 4-3-4, potrafi rzucić za 3 punkty, jak gra na pozycji 3 potrafi grać na pozycji low post. No i Szymon Szewczyk, który doszedł w trakcie sezonu, jest tam ważnym elementem tego ogniwa. I jestem ciekaw, no przeciwko Zielonej Górze na pewno będzie zmobilizowany, grał u nas, więc go dobrze pamiętamy. Czeka nas naprawdę ciężki mecz, ze względu na to, że gramy tak dzień po dniu, można powiedzieć, tak, bo gramy w pierwszego z Legią, już trzeciego z Gliwicach. Drugie to, że na pewno zespół Gliwic będzie zmobilizowany. To będzie nasz trzeci mecz w tym sezonie przeciwko zespołowi z Gliwic. My graliśmy sparing z nimi, przegrywając do przerwy w sparingu już z 20, tak. Bo naprawdę zaskoczyli nas bardzo, bardzo agresywną grą. Odrobiliśmy, że potrafimy z takich rzeczy wyjść. Tak samo u nas. Byli bardzo skuteczni, agresywni. Oczywiście wygraliśmy, natomiast czeka nas ciężka przeprawa i to są bardzo dwa ciężkie mecze wyjazdowe w polskiej lidze. Jeżeli je wygramy, troszeczkę odetchniemy, wtedy jedziemy do Kazania, przygotowujemy się do następnych. Tych meczów jest tak dużo, tak będą szybko trwały, że do każdego kolejnego musimy podejść bardzo, bardzo zmobilizowani. Szczególnie mentalnie, bo w fizyczności nam nie zabraknie, bo jesteśmy naprawdę fizycznie dobrze przygotowani. Tu chodzi o taki mental, o psychikę, skoncentrowania i broń Boże nie zlekceważenia żadnego z zespołów.
A propos fizyczności, to się zastanawiają tak naprawdę kibice, na ile może wam sił wystarczyć przy graniu 7 zawodnikami. Czy to będzie, myśli pan, jakiś problem w 2021 roku, czy nie po prostu?
Panie Jacku, to są młodzi ludzie z dużą energią, ludzie, którzy mogliby grać po 35 minut, I tutaj ja nie widzę tak naprawdę po żadnym zawodniku jakiegoś zmęczenia.
Choć to jest połowa sezonu.
Słucham?
Choć to jest połowa sezonu, tak? Jak przyjdą play-offy,
choć to jest połowa sezonu, pan trener Tabak to fajnie mówi, jesteśmy w połowie tunelu, patrzysz do przodu, widzisz małe światełko, patrzysz do tyłu, widzisz małe światełko i co? No idziemy do przodu, tam na pewno to światełko się powiększy i będziemy coraz bliżej upragnionego celu.
Okej, ostatnie pytanie, które podsyła mi moja rogata dusza. A że jest rogata, to taka rogami mnie zaatakowała bardzo. To samo pytanie zadałem trenerowi Tabakowi, a panu zadam to pytanie, ponieważ pan jest tu od kilku lat. Nie po to, żeby prowokować na koniec roku czy coś w tym rodzaju. Jest tu pan od dłuższego czasu, sytuację obserwuje. A pan jak się odnajduje w tym całym grajdołku zielonogórskim i przy tych ostatnich dyskusjach medialnych szczególnie i social medialnych na temat sytuacji w klubie? Da się spokojnie przy tym żyć i pracować?
Na pewno człowiek o tym troszeczkę myśli, ale wie pan co? Ja tak uciekam w pracę, znaczy uciekam, mam tyle tej pracy, że naprawdę tak naprawdę nie mam czasu na zastanowienie się, co będzie dalej. Ja robię po prostu swoje, ja tą, można powiedzieć, że w tej Zielonej Górze się zakochałem, bo ja przyjeżdżając mówię, mała mieścina, co ja tu będę robił, ale tak naprawdę moja rodzina czuje się tu wyśmienicie. Jest koszykarsko jedno z lepszych miast, jak nie najlepsze, jeśli chodzi o rozwój dla trenera i granie naprawdę na najwyższym poziomie. Te 6 lat, które tu jestem, mógłbym podsumować jednym zdaniem, nie żałuję. Natomiast no, gdzieś tam oczywiście przemyka ta myśl, co będzie dalej, co się będzie działo. Ja no, myślę, że no, będzie dobrze.
No,
nie z takich opresji wychodziliśmy i na pewno będzie wszystko okej. Ja wierzę w jedno, że dobro, że to, co robimy, tą pracę widoczną dla wszystkich. Będzie, że tak powiem, tą taką kartą przetargową do dogadania się i że obie strony dojdą do porozumienia dla dobra nas wszystkich. Nie tylko nas, zawodników i trenerów i klubu, ale dla dobra całego miasta i całej koszykówki.
Już myślałem, że pan powie, że dobro zwycięży, a to tak byłoby jak w bajce. Okej, to ja serdecznie dziękuję w takim razie, wszystkiego dobrego.
Dziękuję, panie Jacku.
I to wszystko dzisiaj w tym programie, i to wszystko w tym roku w programie Rzut za 3. Zapraszam serdecznie na kolejne programy w roku 2021. A dziś życzę kibicom, żeby mogli wrócić w 2021 jak najszybciej do hal, żeby oglądać Zastal i żeby ten Zastal dalej nas tak zachwycał jak do tej pory. Jacek Białogłowy, kłaniam się niziutko. Wszystkiego dobrego na kolejny rok. Życzę serdecznie kibicom kosza.
Rzut za 3. Rzut za 3. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.